Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Przyglądamy się Ewangeliom, a w szczególności Ewangelii Mateusza, aby zrozumieć, czego Jezus nauczał przez swoje życie, przez słowa i okoliczności, przez które prowadził swoich uczniów, ucząc ich życiowych lekcji. Dotarliśmy do 20 rozdziału Ewangelii Mateusza i wiersz 29. A gdy wychodził z Jerycha, szedł za nim wielki tłum. I oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, słysząc, że Jezus przechodził, krzyczeli, wołając: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. A tłum skarcił ich, aby milczeli. Lecz oni tym bardziej krzyczeli, mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. A Jezus stanął, przywołał ich i powiedział: co chcecie, abym wam uczynił? Mówią do Niego: Panie, aby nasze oczy zostały otworzone. A Jezus zlitował się i dotknął ich oczu i zaraz odzyskali wzrok i podążali za Nim. Są tutaj przynajmniej trzy rzeczy, na które winniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, kiedy mamy jakąś potrzebę, winniśmy wołać do naszego Pana o pomoc. Szczególnie kiedy nie widzimy żadnego rozwiązania naszych problemów. To robili ci dwaj ślepcy. A gdy oni wołali do Pana, inni próbowali ich powstrzymać. A oni jeszcze bardziej wołali. To kolejna rzecz, której powinniśmy się przyjrzeć. Kiedy wołamy do naszego Pana o zaspokojenie jakiejś realnej potrzeby, to mamy obietnicę w liście do Filipian, 4 rozdziale i 19 wierszu. Mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swojego bogactwa. Bogactwa chwały w Jezusie Chrystusie. On nie obiecał zaspokoić wszelkich naszych żądz, ale obiecał zaspokoić nasze potrzeby, tak jak dobry ojciec, który nie daje dzieciom wszystko, czego one chcą, ale daje im wszystko, czego potrzebują. I jest wielka różnica między naszymi potrzebami a pragnieniami. Często modlimy się o to, co chcemy, a Bóg daje nam to, czego potrzebujemy. I na tym polega Jego obietnica w liście do Filipian 4:19. A więc tutaj mamy realną potrzebę. Niewidomi potrzebują wzrok. I oni wołają do Pana, a ludzie ich próbują powstrzymać. Nie róbcie tego. Nie przeszkadzajcie mu. I może być wiele różnych powodów, dla których ludzie będą nas zniechęcali, byśmy wołali do Boga. Musimy ich ignorować i wołać do Boga w naszych potrzebach. To jest pierwsza bardzo ważna lekcja, której winniśmy się z tego nauczyć. I pomyślmy, co by się stało, gdyby oni to zrobili i posłuchali rady innych. Nie otrzymaliby tego, co Bóg chciał dla nich zrobić. Być może niektórzy z was nie otrzymali tego, co Bóg chciał wam dać, ponieważ słuchaliście innych ludzi. Czemu nie udacie się do Pisma Świętego i nie dowiecie się, czego Bóg dla was chce, a zamiast tego słuchacie waszych rodziców czy krewnych, czy może jakichś pastorów? Ale co mówi Boże Słowo? Tam dowiesz się, czego Bóg chce dokonać w twoim życiu. I obyśmy tego nie utracili, słuchając błędnych rad innych ludzi. To bardzo ważna lekcja, którą winniśmy się nauczyć. W innym wypadku możesz nie przeżyć czegoś, co zmieni zupełnie twoje życie. Jestem przekonany, że tych dwóch nigdy nie żałowało tego, że nie posłuchali rady ludzi wokół, ale wołali z całych serc. Czytamy, że jeszcze bardziej krzyczeli. Więc kiedy ludzie mówią ci, żebyś nie szukał Boga w jakiejś sprawie, zlekceważ to i jeszcze bardziej wołaj do Boga. Powiedz: Panie, zmiłuj się nad nami. Kolejna rzecz, którą chciałbym, abyście zauważyli, to fakt, że często modlimy się w taki bardzo ogólnikowy sposób, mówiąc: Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, błogosław nam. To są takie bardzo ogólnikowe modlitwy, które ludzie zanoszą. Panie, błogosław mnie. Panie, błogosław mnie. A Pan pyta: a o co ci dokładnie chodzi? Jakiego błogosławieństwa oczekujesz? Wiersz 32. Jezus Powiedział do nich: co chcecie, abym wam uczynił? Musimy być konkretni. Panie, chcę, abyś napełnił mnie Duchem Świętym. Panie, chcę być namaszczony, aby ci służyć. Panie, chcę dar proroctwa. Bo w 14 rozdziale listu do Koryntian mówisz, że mam go szukać. Panie, chcę mieć serce, które innym zupełnie przebacza. Powiedziałeś, żebym szukał takiego serca, abym sam dostąpił przebaczenia. Panie, chcę mieć serce, które kocha Ciebie i kocha Boży lud. Proś o to i bądź konkretny. Nie mów tylko: Panie, błogosław mnie. O Panie, zmiłuj się nade mną. W wielu przypadkach nie otrzymujemy różnych rzeczy, bo nie jesteśmy konkretni. Co chcesz, abym ci uczynił? Oni powiedzieli do Jezusa: Panie, chcemy, aby nasze oczy zostały otworzone. I na to chcę położyć nacisk, gdyż musimy przyznać, jaka jest nasza potrzeba. Panie, jestem ślepy. Oni to powiedzieli. Chcemy, żeby nasze oczy zostały otwarte. Przyznaj się. Panie, jestem człowiekiem pełnym pożądliwości. Ludzie w zborze myślą, że jestem święty, ale Ty wiesz, że jestem pełen seksualnej pożądliwości i nie jestem w stanie tego pokonać. Panie, wyznaję, że oglądam pornografię w internecie. Mam problem z pożądliwością oczu. Bądź szczery. Wyznaj swój grzech konkretnie, a wtedy Pan cię wyzwoli. Ale jeśli jesteś taki ogólnikowy i mówisz: o Panie, jestem grzesznikiem, to pozostajesz w swoim grzechu. Konkretnie powiedz: Panie, to jest mój problem. Nie radzę sobie z gniewem, nie panuję nad językiem. W zborze mówię językami, a w domu nie jestem w stanie kontrolować mojego języka. Nie mam problemu z innymi językami, ale mam problem z moim rodzimym językiem. Konkretnie poproś Pana o wyzwolenie. Nazwij swój problem, jakikolwiek by nie był. Panie, moje oczy są ślepe. Chcę, żebyś je otworzył. A Jezus zlitował się i dotknął ich oczu. I chociaż nie jest to tutaj zapisane, ale mamy podobne słowa w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, gdzie Jezus pyta: czy wierzycie, że mogę to dla was uczynić? On zawsze o to pyta. Kiedy my konkretnie wyrazimy naszą potrzebę, On pyta: czy wierzysz, że mogę to dla Ciebie zrobić? I kiedy powiesz: tak, wierzę, że możesz to zrobić, otrzymujemy to, o co prosimy. Bóg jest dobrym Bogiem. W większości przypadków wiemy, jaka jest Jego wola. On chce tego, co najlepsze dla nas. I w odniesieniu do tego, ostatnia rzecz, na którą zwrócę uwagę, to to, że kiedy już wiesz, o co chcesz prosić, zrób to, co zrobili ci niewidomi. To znaczy co? Czytamy, że gdy odzyskali wzrok, podążali za nim. Powiedzieli: teraz, kiedy widzimy, chcemy naśladować Jezusa. Do tej pory byliśmy niewidomi. A dlaczego Bóg dał nam wzrok? Abyśmy mogli zobaczyć Jezusa i naśladować Go. Mieli na tyle rozumu, by zobaczyć, w jakim celu Bóg dał im wzrok, aby zobaczyli Jezusa i naśladowali Go. I powód, dla którego Bóg błogosławi nas w jakikolwiek sposób, jest taki, byśmy jeszcze bardziej zbliżyli się do Jezusa niż kiedykolwiek wcześniej. Jest tak wiele rzeczy, których możemy się nauczyć z okoliczności, przez które Jezus nauczał. I tutaj mamy klasyczny przykład, czego Jezus uczył swoich uczniów przez okoliczności. Oni wtedy tego nie rozumieli, ale kiedy zstąpił Duch Święty w dzień Pięćdziesiątnicy, ich oczy zostały otwarte i dzięki temu mogli zrozumieć, czego Jezus ich uczył w tych najmniejszych nawet okolicznościach w ciągu tych lat, które z Nim spędzili. Przechodzimy do 21 rozdziału Ewangelii Mateusza. I gdy przybliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Betfage pod Górą Oliwną, wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną, a z nią oślątko. Odwiążcie i przyprowadźcie je do mnie. A gdyby ktoś wam coś powiedział, powiedzcie, że Pan ich potrzebuje, jednak zaraz je odeślę. I tutaj także mamy pewną duchową lekcję. Kiedy Jezus zamierzał triumfalnie wjechać do Jerozolimy jako król przed Jego ukrzyżowaniem, On nie wjechał do Jerozolimy jak królowie na koniach, piękne zwierzę, na którym jeżdżą królowie i generałowie. Wielcy królowie jeździli konno, ale Jezus wybiera sobie osiołka, który ma reputację głupiego i pokracznego zwierzęcia. Dlaczego to zrobił? Wiersz 4 i 5 mówi nam, że to wszystko się stało, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka, gdy mówi, i to proroctwo znajdziemy w księdze Zachariasza, 9 rozdział, 9 wiersz. Powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie, łagodny i siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy będącej pod jarzmem. Król Żydów, król Izraela, król Syjonu, kościoła, przychodzi siedząc na ośle. Czy widzicie, jakie jest to uniżenie, by jechać na tym najgłupszym zwierzęciu? Diabeł obrał sobie postać węża, ponieważ jak czytamy w 3 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, to wąż był najbardziej chytry i przebiegły spośród wszystkich zwierząt. A Jezus wybiera najgłupsze zwierzę, by na nim jechać. Tu widzimy Jego pokorę i pychę szatana, pokora Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś dumny z powodu swojej mądrości i wiedzy, tak jak szatan, to jesteś kandydatem do Jego towarzystwa. Ale jeśli się uniżysz, i nie mówię, że masz być głupi jak osioł, ale musimy uznać, że jeśli chodzi o duchowe kwestie, jesteśmy jak osły, choćbyśmy nie wiadomo jak bystrzy byli w kwestiach ziemskich. Więc jeśli zajmiesz to miejsce, Bóg będzie mógł się tobą posłużyć. Gdy to oślątko miało być odwiązane, to gdyby ktoś się sprzeciwiał, to uczniowie mieli powiedzieć, Pan go potrzebuje. Pan potrzebuje tego osła. Popatrz na siebie w ten sposób. Panie, Ty mnie potrzebujesz? Niektórzy z Was mają bardzo niskie mniemanie o sobie. Możesz myśleć, Panie, nie jestem jak Ci utalentowani kaznodzieje. Jestem tylko biedną, bezbronną, bezsilną wdową. Jestem zwykłym, niewyuczonym, niewykształconym człowiekiem. Co mogę dla Ciebie zrobić? Jestem jak osioł. A, Pan takich potrzebuje. O tym mówi wiersz 3. Jeśli czujesz się jak osioł, to Pan Ciebie potrzebuje. Pamiętaj o tym, weź to jako słowo Pana do Ciebie. Pan Ciebie potrzebuje. Ludzie mogą Cię nie potrzebować, mogą Cię traktować jak juczne zwierzę, ale Pan Cię potrzebuje. Nie, aby Cię traktować jak juczne zwierzę, ale by jechać na Tobie, wjechać do świętego miasta. Wiemy, że Jezus wjechał do Jerozolimy na tym ośle. Widzimy w Starym Testamencie, że Bóg posługuje się osłem, by przemówić do proroka Bilaama. Wyobraźcie sobie osła, który mówi do proroka. To jest niezwykła historia. To jest pierwszy przykład zapisany w Piśmie Świętym, gdzie zwierzę mówi innym językiem. Językiem, którego się nigdy nie nauczyło. Osioł przemówił do proroka ludzkim głosem, w nadprzyrodzony sposób i zgromił proroka, skorygował go. Bóg jest w stanie posłużyć się osłem. To jest przesłanie Starego Testamentu. I Bóg jest w stanie posłużyć się osłem także w Nowym Testamencie. W obu przypadkach widzimy Pana, który posługuje się głupim zwierzęciem, aby przemówiło i przekazało Jego słowo. I aby Pan chwały mógł na nim jechać. To mówi nam o tym, że sługa Boży powinien zachowywać uniżoną pozycję wśród ludzi. Nie mamy szukać wysokiej pozycji, by jeździć jak inni na rumakach. Wielu chrześcijańskich kaznodziei chce jeździć najnowszymi samochodami i wydają pieniądze, które zbierają od innych, na wygodne, luksusowe życie. To jest całkowicie przeciwne duchowi Chrystusa. Jeśli zarobiłeś pieniądze, wykonując swoją ciężką pracę, masz prawo wydawać je jak chcesz. Sam decydujesz o standardzie życia, jaki chcesz prowadzić. I ja z pewnością nie będę ci dyktował, jak masz żyć. Ale jeśli żyjesz z ofiar darowanych ci przez biednych ludzi, wtedy uważaj, jak żyjesz, ponieważ to nie są twoje pieniądze, ale to są pieniądze, które biedni ludzie podarowali Bogu i nie możesz ich wykorzystywać, żeby teraz żyć w przepychu. Raczej w pokorze powinieneś myśleć, nie mogę używać tych pieniędzy, żeby teraz dogadzać sobie. Dobrze jest, kiedy Boży słudzy przyjmują taką uniżoną postawę. Raczej, tak jak wiersz 5 mówi, oto, czyli popatrz dokładnie, oto twój król. Czy on jest tym, którego nazywasz swoim królem? Zobacz, jak on przychodzi, łagodny i siedzący na ośle. Mówię wam, drodzy bracia i siostry, uważnie przyjrzyjcie się waszemu królowi. Powinniśmy to mieć wymalowane jak obraz przed naszymi oczyma. Jezus, łagodny, siedzący na ośle. Zawsze. I uczniowie poszli i uczynili tak, jak im Jezus rozkazał. Przyprowadzili oślicę i oślątko i włożyli na nie swoje szaty i usadowili go na nich. A bardzo wielki tłum słał swoje szaty na drodze, tak aby osioł nie musiał iść po zapylonej drodze, ale szedł po szatach, koszulach i ubraniach ludzi. Był traktowany jak królewskie zwierzę. Ludzie nie kładli swoich szat nawet przed tymi, którzy jechali na koniach. Ale kiedy Jezus przyjechał na ośle, ludzie kładli przed Nim swoje szaty w wyrazie szacunku. Wymachiwali też gałązkami i słali je na drodze. I wołali Hosanna, Hosanna na wysokościach, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna synowi Dawida. I tak sobie myślę, że ten osioł mógł wtedy zacząć o sobie myśleć, o jaki jestem ważny. Ludzie kładą przede mną swoje szaty, wołają Hosanna, machają gałązkami oliwnymi. Chyba jestem niezwykle ważny. Niestety wielu chrześcijan i wielu kaznodziei tak właśnie się zachowuje, kiedy ludzie honorują ich z powodu ich służby. Być może Panu się podobałoby posłużyć się Tobą, tak jak posłużył się tym osłem. Dał Ci jakieś dary, byś Mu służył i może Ci uderzyło to do głowy i zaczyna Ci się wydawać, że jesteś niezwykle ważną osobą. Szczególnie kiedy wielu ludzi Cię docenia i chwali Cię. Zaczynasz myśleć, że jesteś bardzo ważną osobą. Ale co stało się z tym osłem, kiedy Jezus z niego zsiadł? Wszyscy o nim zapomnieli. Nikt na niego już nie zwraca uwagi. Nagle przekonał się, że już nikt nie kładzie przed nim szat i nikt nie wymachuje wokół niego gałązkami, ani nie krzyczy Hosanna, ponieważ Pan go opuścił. Więc dobrze jest, jeśli my osiołki rozpoznamy, że tylko dlatego, że Pan siedzi na nas, to ludzie okazują nam szacunek. Nigdy nie wyobrażajmy sobie, że to jest z powodu tego, kim jesteśmy, że ludzie nas szanują. Bądźmy pokorni i oddajmy chwałę Bogu. Przyznajmy w pokorze, że jesteśmy niczym. Jesteśmy sługami nieużytecznymi. To kolejna rzecz, której tutaj winniśmy się nauczyć. I co krzyczały te tłumy? Hosanna synowi Dawida. Hosanna na wysokościach. Hosanna to hebrajskie słowo, które znaczy zbaw nas teraz. Zbaw nas teraz, synu Dawida. Oczywiście ich zrozumienie zbawienia ograniczało się do ratunku od opresji Rzymu, który ich zniewalał i uciskał. Oni nie prosili o zbawienie z grzechu, ale Jezus nie przyszedł, by zbawić ich od rzymskich władz. On przyszedł, aby zbawić swój lud z jego grzechu. Takie jest znaczenie imienia Jezus. Ale oni wołali: zbaw nas teraz, synu Dawida. Ty, który przyszedłeś z wysokości, zbaw nas teraz. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Takie jest znaczenie słowa Hosanna. Wielu ludzi dzisiaj śpiewa to słowo w pieśniach, nawet nie wiedząc, jakie jest jego znaczenie. Przy okazji, pozwólcie, że powiem wam, byście nie śpiewali niczego, czego tak naprawdę nie rozumiecie. Czy kiedykolwiek używacie takich słów, których nie rozumiecie i zwracacie się do rodziców tymi słowami? Czy idziesz do swojego taty, czy do mamy, czy do brata i używasz słowa, którego w ogóle nie rozumiesz, ponieważ inni ludzie używają tego słowa? To głupota. Kiedy do kogoś mówimy, powinniśmy rozumieć, co mówimy. Posługujemy się językiem, który sami rozumiemy. Nie powinniśmy używać słów, których nie rozumiemy. Kiedy mówisz Alleluja, powinieneś rozumieć, co znaczy Alleluja. To nie jest polskie słowo, ale to jest hebrajskie słowo. Połączenie dwóch słów. Chwała Panu. Amen. To nie jest polskie słowo. Musisz wiedzieć, co ono znaczy. Amen znaczy, niech tak się stanie. To jest wyrażenie wiary. Wierzę, że tak się stanie, jak się modliłem. A więc jest ważne, byśmy wiedzieli, co mówimy. Nie ma nic złego w używaniu tych słów. Możesz modlić się do Boga i używać słów wziętych z różnych języków. Możesz modlić się po afrykańsku i po rosyjsku. Ale wiedz, co mówisz. To jest to, na co kładę nacisk. Możesz mówić Alleluja, wyrażając chwałę dla Pana. I używaj Amen, jeśli wierzysz, że tak będzie. I używaj słowa Hosanna, jeśli masz na myśli Panie, zbaw mnie, z czegokolwiek chcesz być zbawiony. Nie ma w tym nic złego, ale nie śpiewaj słów, których nie rozumiesz, tak jak czyni to wielu, wielu chrześcijan dzisiaj. O tym mówię. Ludzie uchwycą się jakiegoś słowa i śpiewają je. I naprawdę widzę, jak wielu chrześcijan śpiewa niezliczoną ilość słów, których nie rozumieją, ponieważ dla nich liczy się tylko melodia i sam śpiew, i kołysanie biodrami, gra na gitarze, a nawet się nie zastanawiają nad tym, jakie słowa śpiewają. To jest brak rozsądku, a ja zachęcam was, byście byli uważni. W Księdze Kaznodziei Salomona w 5 rozdziale czytamy, że musimy być ostrożni, co wypowiadamy przed Bogiem. Wiersz 2 mówi: nie mów pochopnie i niech twoje serce nie wypowiada pospiesznie słów przed Bogiem. Bóg bowiem jest w niebie, a ty na ziemi, niech więc niewiele będzie twoich słów. Wiersz 4 mówi, że gdy złożysz Bogu jakiś ślub, nie zwlekaj z jego wypełnieniem, gdyż On nie ma upodobania w głupcach. Cokolwiek ślubujesz, wypełnij. Lepiej jest nie ślubować, niż ślubować i tego nie wypełnić. Dlatego bądź ostrożny w swoich słowach, gdyż gdzie wiele słów, tam też wiele marności. Wiersz 7. Raczej bój się Boga i pamiętaj, że w wielu słowach jest pustka. Szczególnie w modlitwie. Ludzie używają takich kwiecistych słów, chcąc zrobić wrażenie na Bogu. Ale na Bogu to nie robi żadnego wrażenia. On jest raczej zainteresowany szczerym wołaniem z serca. Kwiecisty język nie robi wrażenia na Bogu. On jest naszym Ojcem. I tak jak nie idziemy do naszych ojców z kwiecistym językiem, tak też nie musimy z takim językiem przychodzić do naszego niebiańskiego Ojca. Raczej każde słowo mamy wypowiadać ze zrozumieniem. Mówię o tym dlatego, że wiele osób nawet nie zada sobie trudu, żeby sprawdzić znaczenie słów, które wypowiadają. I to tylko mówię na marginesie. Wracamy do Mateusza 21 rozdziału. Wiersz 10. Kiedy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, któż to jest? Kto przyjechał na ośle? Ludzie machają gałązkami oliwnymi, rzucają przed Nim swoje ubrania, a tłumy odpowiadały: to jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei. Wiersz 12. Wtedy Jezus wszedł do świątyni Boga i wypędził wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie. I powiedział im: jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Wtedy ślepi i chromi podeszli do Niego w świątyni, a On ich uzdrowił. To już drugi raz, kiedy Jezus oczyszcza świątynię. Już raz oczyścił świątynię na początku swojej służby. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 2 rozdziale. Po weselu w Kanie Galilejskiej czytamy, że Jezus zrobił bicz z powrósków i wypędził wszystkich ze świątyni. Wtedy pierwszy raz oczyścił świątynię, na początku swojej służby. W 14 wierszu czytamy, że wypędził tych, którzy sprzedawali woły, owce i gołębie oraz tych, którzy siedzieli i wymieniali pieniądze. Rozsypał pieniądze wymieniających, poprzewracał stoły i powiedział: wynieście to stąd, nie róbcie z domu mojego ojca domu kupieckiego. Ale teraz nie mamy domu kupieckiego. Mówi w Ewangelii Mateusza 21:13: zrobiliście z domu mojego ojca jaskinię zbójców. Sprawy się pogorszyły od tamtego czasu. Tutaj mamy już koniec jego służby. A Jezus czyści świątynię po raz drugi. Na samym początku swojej służby oczyścił świątynię i teraz przychodzi ponownie do świątyni. I znowu robi to samo, co wcześniej. I ponownie wypędza ich ze świątyni. Widzimy więc ciągłą potrzebę oczyszczania w Bożej świątyni. To tutaj widać. Nie wystarczy zrobić to raz. Na nowo i na nowo i na nowo trzeba to robić, aby świątynia była czysta, aby nasze serca były czyste, aby nasze życie było czyste, aby nasze zbory były czyste. Potrzeba jest proroczego słowa, które będzie oczyszczało Bożą świątynię na nowo i na nowo. To widzimy w tych dwóch oczyszczeniach świątyni, które nasz Pan uczynił. I tego szukajmy w naszym życiu. Aby nasza świątynia była domem Ojca i aby nigdy nie stała się jaskinią zbójców. Będziemy kontynuowali w kolejnym odcinku.